jak będziemy wiedzieli, w co można inwestować, jak można to robić i jeszcze czas działa na naszą korzyść, no to mamy już, że tak powiem, wszystkie parametry, żeby osiągnąć sukces finansowy w przyszłości. Tak? No a może warto po prostu, nie powiem, że zaryzykować tak całe oszczędności, natomiast odpowiednio właśnie budżetować i wydzielić sobie jakąś część naszych przychodów, które jesteśmy w stanie jakby gdzieś tam zainwestować. Tak? No generalnie no, giełda to jest trochę taka gra o sumie zerowej. Tak? Ktoś zarabia, ktoś traci. No te spółki dywidendowe może mniej, ale kryptowaluty i kontrakty, tak, gra na dźwigni, to wszystko, co się dzieje w krótkim horyzoncie, no to jednak faktycznie gra o sumie zerowej. Ktoś musi niestety stracić, ktoś musi zarobić. No, ETF-y to już jest w ogóle taka forma, która nam pozwoli zdywersyfikować portfel. To są fundusze i to jest tak jakby taki w uproszczeniu koszyk akcji. To znaczy kupując takiego ETF-a, nie mamy ekspozycji, czy tam nie kupujemy jednej akcji, jednej spółki, tylko mamy cały biur tych akcji, tak?
Kolejny odcinek podcastu Młodzi Gniewni, bo kolejny młody umysł z ogromną wiedzą razem z nami, czyli w USBNL-u po godzinę Krzysztof Witowski. Witam Was serdecznie. A razem ze mną specjalista od inwestowania, wykładowca w USBNL-u, Ariel Michalik. Witaj.
Witam.
Ariel, jesteś również opiekunem klubu inwestycyjnego w USBNL-u i tam też przekazujesz tą swoją wiedzę a propos inwestowania długoterminowego, prawda?
Tak, staram się tę wiedzę przekazywać. Tutaj mogę się pochwalić, że członkami klubu inwestycyjnego są nie tylko studenci, co było takim głównym zamierzeniem, natomiast też mamy w ekipie osoby z technikum, no i będziemy w tym semestrze rekrutowali osoby całkiem z zewnątrz. Także klub zrzesza osoby z różnych środowisk, że tak powiem, z różnych grup wiekowych.
I to było takie moje główne.
Jest miejsce, tak, możesz się zapisywać. Natomiast takie zapisy już takie powiedzmy formalne będą ruszały w połowie października, bo musimy dograć pewne kwestie, jak chodzi o kwestie prawne, tak, RODO i tego typu niuanse.
Jestem pełnoletni.
To jest bardzo ważne. Natomiast mamy też osoby niepełnoletnie i to jest też moim zdaniem bardzo istotne, żeby o inwestowaniu rozmawiać tak wcześnie, jak to tylko możliwe, tak, żeby to nie był temat tabu, a im wcześniej poznajemy pewne tematy, tym będzie nam łatwiej w przyszłości. No i te inwestycje długoterminowe, które są takim moim konikiem, no im wcześniej zaczniemy właśnie, tym lepiej, ponieważ no one, jak już nazwa wskazuje, wymagają dużego horyzontu, tak, długiego horyzontu czasowego. Jak będziemy wiedzieli, w co można inwestować, jak można to robić i jeszcze czas działa na naszą korzyść, no to mamy już, że tak powiem, wszystkie parametry, żeby osiągnąć sukces finansowy w przyszłości. Tak?
No i na przykład zgadzamy się, że w szkołach brakuje tak naprawdę tej wiedzy dotyczącej inwestowania, ale może najpierw zarządzania pieniędzmi, czyli od podstaw, żebyśmy wiedzieli, jak zarządzać, nawet jak mamy mało, a potem jeszcze ważniejsze, jak już mamy więcej, żebyśmy tym bardziej potrafili tym zarządzać.
Myślę, że zdecydowanie tak. Tutaj był przedmiot, który się nazywał przedsiębiorczość, teraz on jest wybierany przez biznes i zarządzanie i tutaj ten program tego przedmiotu był tutaj jakoś ustalany też we współpracy z naszą uczelnią i też wiem, że z panem Florkiem z Fakro, tak, także tutaj działał biznes i środowisko tutaj akademickie i mam nadzieję, że ten nowy program tego przedmiotu jakoś wpłynie pozytywnie na no, decyzje inwestycyjne, tak, i na przedsiębiorczość młodych ludzi. No myślę, że w ogóle ta świadomość ekonomiczna i to podejście do inwestowania w Polsce jest zupełnie inne niż na przykład w Stanach Zjednoczonych. Ja miałem niedawno przyjemność prowadzić prelekcję na temat inwestowania w czasie inflacji dla zespołu szkół ekonomicznych. No i tam podawałem taki przykład, że w Stanach Zjednoczonych, jeżeli inwestujemy pieniądze, no to nie mówi się, że gramy na giełdzie, tak? Raczej mówimy o sobie, że jesteśmy inwestorami, tak, kupujemy akcje spółek, jesteśmy współwłaścicielami firmy. W Polsce no to całe inwestowanie, czy to właśnie gra na giełdzie, nabiera takiego negatywnego wydźwięku, także to jest hazard.
Trochę z hazardem,
to
prawda?
To jest zabawa, gra, tak, to nie jest nic poważnego.
Ale może my się po prostu nie doceniamy jako Polacy. Nie wiem, być może są jakieś badania w tym kierunku, że tak naprawdę mamy niską samoocenę dotyczącą naszego inwestowania, a nawet, wiesz, inwestor to jest ktoś, kto przyjeżdża wypasionym samochodem, w super garniturze.
Tak, i mieszka na Wall Street, tak, w Stanach. Tak, natomiast, no dobrze, trafiłeś w dziesiątkę, no bo były takie badania, nawet je prezentowałem też podczas jednej z prezentacji, to są badania, które były przeprowadzone na zlecenie, tak, Narodowego Banku Polskiego, no i dokładnie w pytaniu zawarłeś jakby treść tych badań. Te badania dotyczyły samoświadomości finansowej i ekonomicznej Polaków, i tego właśnie, jak Polacy postrzegają siebie, jeżeli chodzi o pewne mechanizmy rządzące rynkiem, tak, zarówno jak chodzi o inflację, jeżeli chodzi o funkcjonowanie instytucji finansowej, no ale też o takie kwestie właśnie jak budżetowanie czy odkładanie pieniędzy. No i tutaj mamy jakby dwa wyniki tych badań, wynik pozytywny i negatywny, tak. Pozytywny jest taki, że Polacy oceniają się troszeczkę niżej niż jest w rzeczywistości, więc tak naprawdę jesteśmy lepsi niż myślimy. Natomiast no, negatywne jest to, że nadal mamy duże pole do poprawy, tak? Zwłaszcza, że chodzi na przykład o strefę euro i działanie instytucji finansowych. Jeżeli dobrze pamiętam wyniki tego badania dla NBP, to można sobie sprawdzić, tam, wygooglać. Natomiast, no tak, na pewno jest duże pole manewru, dużo do poprawy, ale też nie powinno się bać tych inwestycji, tak? No bo pieniądze dotyczą nas wszystkich. To nie jest temat, który jest zarezerwowany dla jakiejś wąskiej grupy, dla elity, no bo jednak większą bądź mniejszą ilość pieniędzy, tak, każdy z nas ma. No i to jest kwestia tego, że po prostu tymi pieniędzmi odpowiednio zarządzać.
Może
tak?
Boimy się być bogatymi ludźmi.
Może taka też mentalność, tak? Bo w Stanach Zjednoczonych no, oni nie musieli przechodzić przez ten okres komunizmu, powiedzmy, tak? My wyszliśmy z komunizmu, no i tutaj nam się też często osoby zamożne, osoby przedsiębiorcze źle kojarzą, że to są złodzieje, tak? Osoby, które jakoś niecnymi drogami doszły do swojego majątku. No, ale myślę, że to też się powinno zmieniać z czasem, tak?
Czasy komunizmu jednak trochę one nam ciążą na inwestowaniu, na postrzeganiu osób zamożnych. Rzeczywiście, chyba tak jeszcze jest i ja tak czuję, że pewnie jeszcze kilka pokoleń musi przeżyć, żeby rzeczywiście nabrać tej pewności siebie i że pieniądze to jest normalne narzędzie, które pozwala nam funkcjonować.
No, oczywiście, no i taka mentalność, że może lepiej nie ryzykować, tak, że my się boimy tutaj bycia ocenianym przez innych, że poniesiemy porażkę, tak, to też w Stanach jest taki może kult troszeczkę ryzyka, tak, stawiania wszystkiego na jedną kartę, no i potem jak się uda, to się rodzi wokół tej osoby właśnie taki kult, powiedzmy, jednostki, tak, mamy tych miliarderów, mamy Elona Muska, mamy Jeffa Bezosa, tak, no takie wielkie, wielkie gwiazdy, jeżeli chodzi o finanse, natomiast u nas raczej, no, mówi się być ostrożnym, z tym pieniędzmi nie przesadzać, nie szaleć, tak. No a może warto po prostu, nie powiem, że zaryzykować tak całe oszczędności, natomiast odpowiednio właśnie budżetować i wydzielić sobie jakąś część naszych przychodów, które jesteśmy w stanie jakby gdzieś tam zainwestować, tak?
To jest właśnie część, którą możemy na przykład stracić, tak? Dokładnie. Inwestując na przykład jakiś mały kawałek tych środków, które chcemy zainwestować, rzucamy wszystko na jedną szalę, oczywiście większość pieniędzy bezpiecznie, a reszta trochę jedziemy po bandzie. Jest właśnie, to sposób?
Na pewno różnica między nami, tak, takimi przeciętnymi inwestorami, a Warrenem Buffettem jest taka, że ma dużo większy kapitał. Natomiast to, co ja często powtarzam, to jest to, że zarówno my, jak i Warren Buffett możemy inwestować procent swoich dochodów, tak? No i to jest to, co nas łączy, prawda? Więc budżetowanie i dywersyfikacja portfela jest niezwykle istotne. Nie musimy się skupiać, powiedzmy, tylko na kryptowalutach, tak, czy tylko na akcjach, czy obligacjach. Możemy sobie budować portfele. I ja tutaj zachęcam, żeby sobie właśnie w domu, jeżeli już zarabiacie, tak, jeżeli macie jakieś dochody, to żeby sobie po prostu stworzyć Excela, wpisywać, ile zarabiamy miesięcznie, ile wydajemy na takie rzeczy, które są niezbędne, ile wydajemy na przyjemności, no i ile możemy odłożyć na inwestycje. I potem z tych pieniędzy, które odkładamy na inwestycje, wydzielamy sobie, powiedzmy, 50% jakiś bezpieczny instrument, na przykład obligacje, bo teraz obligacje są na fali w dobie wysokiej inflacji, tak? Czy ewentualnie wpłacić na lokatę, no a troszeczkę mniejszy procent, tam nie wiem, 20 parę procent na kryptowaluty, może 10 metale szlachetne i to mogą być fizyczne metale, jak się to mówi, papierowe, tak, jakieś kontrakty na metale czy na surowce. Więc ta dywersyfikacja jest ważna, no i każdy znajdzie coś dla siebie, tak. Jak tutaj mówię o tych właśnie papierowych sposobach inwestowania, tak, czy kontraktach, no to mamy teraz instrumenty na mnóstwo, że tak powiem, dóbr, tak? Możemy kupować nie tylko metale szlachetne, nie tylko kryptowaluty, nie możemy jedynie inwestować w akcje, tak? Ale możemy też sobie kupić na przykład akcje, nie wiem, na pszenicę, na kakao, tak? Na banany, to co nas interesuje w danym momencie, tak? Czy na cynk, miedź, no to wszystko są, myślę, że każdy znajdzie swoją niszę, tak? Wystarczy się czymś interesować, no i można czerpać korzyści finansowe ze swojej wiedzy, tak, swoich zainteresowań, pasji.
Kto może być inwestorem? Albo inaczej, kogo już możemy uznać za inwestora? Bo to cały czas pokutują te dawne czasy, kiedy boimy się gdzieś wyjść poza szereg, a już powiedzieć, jestem inwestorem, to znajomy pomyślą, zwariował, tak? Kto jest inwestorem?
No ja myślę, że inwestorem jest osoba, która jakoś świadomie podchodzi do swoich finansów, no i jest w stanie, że tak powiem, alokować przynajmniej część swoich dochodów w jakieś dobra, tak? Także myślę, że inwestorem jest, może być każdy z nas faktycznie, tak? Natomiast ja siebie uważam za inwestora, chociaż wiadomo, że nie obracam takimi wielkimi pieniędzmi jak fundusze hedgingowe, czy takie tam fundusze inwestycyjne duże. Natomiast no, bycie inwestorem to może jest kwestia bardziej mentalności, no i tego właśnie, że wiemy, że pieniądze mogą być narzędziem, że one nie tylko służą do kupowania czegoś w sklepie, no ale mogą też nam zapewnić, powiedzmy, wolność finansową w przyszłości, tak, że one mogą pracować troszeczkę na siebie. No i tutaj jest to, co mnie zachęciło osobiście do inwestowania, tak, ja się długo edukowałem, zanim w pierwsze pieniądze wpłaciłem gdziekolwiek, no i pewnie jak większość z nas, no podszedłem do tego w ten sposób, że zacząłem oglądać jakieś podcasty, jakieś kanały na YouTubie, czytałem dużo, no i w końcu doszedłem do wniosku, że będę się starał inwestować w miarę bezpiecznie i dywersyfikować swój portfel. I bardzo zaciekawiła mnie właśnie ta tematyka dochodu pasywnego. Czy takie coś jak dochód pasywny jest możliwe do osiągnięcia? Czy da się to, że tak powiem, zrobić? Także to jest jakiś mit, który gdzieś tam w sieci sobie krąży. że można nic nie robić, a pieniądze same na siebie pracują. Tak?
Czyli wtedy bylibyśmy rentierami.
Rentierami, tak. Czyli żyjemy z odsetek, jesteśmy rentierami.
Czyli
tak.
Gdybyśmy chcieli podać taki przykład dochodu pasywnego, to na przykład wynajem mieszkania, które kupiliśmy, załóżmy, za gotówkę, czyli nie mamy żadnej raty do spłacania w ramach kredytu hipotecznego, wynajmujemy to mieszkanie w ramach wynajmu długoterminowego albo krótkoterminowego, czerpiemy z tego korzyści, czy to jest nasz dochód pasywny?
Ja jestem zwolennikiem tego stwierdzenia, że taki w pełni pasywny dochód nie istnieje, no bo jednak troszeczkę musimy zarządzać tym mieszkaniem, tak czasami musimy się tam pojawić, zobaczyć, czy wszystko jest w porządku,
coś
porozmawiać
remontować.
Z najemcą. Dokładnie. Natomiast no, jest to bardzo zbliżone do tego ideału dochodu pasywnego. Natomiast no, jeszcze bardziej zbliżone moim zdaniem są właśnie spółki dywidendowe. Tak? Ja osobiście bardzo się interesuję amerykańskimi spółkami dywidendowymi. No i jak zobaczyłem te mechanizmy, które wpływają na potencjalny wzrost wartości portfela, no to właśnie te spółki dywidendowe wydają mi się idealne. No bo jeżeli chodzi o samą dywidendę, no to generalnie jak firma generuje jakieś przychody, czy tam zyski, no to ma trzy generalne metody, co może zrobić z tymi pieniędzmi. Tak? Może je odłożyć na jakieś gorsze czasy, czyli zawiązać rezerwę i to jest takie bezpieczne podejście. Może te pieniądze reinwestować w rozwój i to głównie robią firmy takie typu growth, czyli spółki technologiczne, jakieś firmy związane z informatyką, tak z oprogramowaniem. No a trzecią opcją jest to, że tymi pieniędzmi firmy mogą się podzielić z akcjonariuszami za pomocą dywidendy. Tak? I dywidenda to są takie pieniądze, które są wypłacane akcjonariuszom w jakimś przedziale czasowym, albo co miesiąc, albo co kwartał, albo co pół roku, albo co rok. No i czemu to jest takie zbliżone do dochodu pasywnego? No bo jeżeli płacamy jakieś pieniądze i dostajemy co pół roku, czy co miesiąc jakieś pieniądze z dywidendy, to potem te pieniądze możemy reinwestować, to powoduje, że kupujemy jeszcze więcej akcji. A dodatkowo
zwiększa się nasz kapitał.
Dokładnie.
I potem za kilka lat może się okazać, że już inwestujemy całkiem dużą kwotę, że ta kula śniegowa robi się coraz
dokładnie
większa.
Ten efekt właśnie kuli śnieżnej robi się coraz bardziej potężny, no bo jeżeli chodzi o zagraniczne spółki, no to na potęgowanie tego efektu kuli śniegowej wpływa zarówno cena akcji, kurs waluty, jeżeli dolar się umacnia, no to też wartość portfela robi się coraz wyższa.
No właśnie, bo jeżeli będziesz chciał sprzedać swoje udziały, w jaki sposób cena akcji rośnie, no to wtedy też jesteś bardziej majętny, tak? Czyli twój kapitał znowu jest większy i później pieniądze, które możesz w ten sposób odzyskać, oczywiście też pracują na ciebie w ramach tego dochodu pasywnego.
Tak, nawet przy zachowaniu tej samej stopy dywidendy, jeżeli rośnie cena akcji, no to 2% z akcji, która kosztuje 100 dolarów, tak? No to jest mniej, tak? Niż te 2% akcji, która będzie kosztowała 150, więc mówię, sama zmiana ceny akcji jest w porządku. No ale często są takie spółki, mamy dywidendowych arystokratów i dywidendowych królów. Arystokraci wypłacają rosnącą dywidendę od przynajmniej 25 lat, a królowie przynajmniej od 50. No i wśród tych królów mamy na przykład Colgate Palmolive, mamy Coca-Cola, takie duże, duże marki, o których wszyscy słyszeli. No i oni są
czyli
w stanie
mówisz, żeby inwestować w takie spółki dywidendowe.
No ja, jeżeli ja inwestuję osobiście swoje pieniądze, to staram się myśleć w ten sposób, czy ta firma, w którą inwestuję pieniądze, będzie z nami za 20 albo 30 lat. Tak? No i jeżeli chodzi o Colę, o Colgate Palmolive, tak, czy o Starbucksa, powiedzmy, Pepsi, McDonalda.
Nie, no będą.
Myślę, że mogą być, tak? Czy Bank Ameryki, powiedzmy, no wiadomo, są teraz duże wahania rynku bankowego, na przykład banki padają. No i takie paradygmaty tego, że ktoś za duży, żeby upaść, już upadły, że tak powiem, no w tym kryzysie bankowym, tak jak mieliśmy go w 2008 roku, tak? Natomiast no mimo wszystko uważam, że pewne firmy będą z nami na dłuższy czas i staram się być, że tak powiem, ich współwłaścicielem, bo na to się bardzo fajnie patrzy. Jeżeli ja jestem właśnie teraz inwestorem i kupuję sobie akcję McDonalda czy Starbucksa i widzę kogoś na ulicy, kto pije sobie kawę Starbucksa, tak, czy je w McDonaldzie, no to wiem, że on
myślisz jakoś sobie smacznego.
To poniekąd pracuje na mój, tak, pracuje na mój dochód, na mój dobrobyt. Jestem, oczywiście mając tam jedną akcję Starbucksa, no nie mamy takiej możliwości bycia w radzie nadzorczej, powiedzmy, natomiast jesteśmy de facto współwłaścicielami dużej firmy, korporacji ogólnoświatowej, tak. Więc to jest bardzo fajne uczucie, tak? Że nie tylko jesteśmy klientem, no, ale też jesteśmy współwłaścicielem spółki.
Niesamowite. Otwierasz w ogóle też przede mną bardzo szeroko drzwi na świat, bo oczywiście myślałem o takich rzeczach wiele razy, ale zawsze, wiesz, gdzieś człowiek próbuje ciągnąć w dół, tak? I trochę jesteśmy za mało otwarci, a chyba możemy być bardziej odważni, spróbować coś zrobić też z naszymi pieniędzmi, ale też pokazać, wiesz, samemu sobie. Bo tutaj wydaje mi się, Ariel, że nie zawsze chodzi o to, ile zarobimy, ale sam fakt, jak widzisz, że te kilka procent środków na twoim koncie, niezależnie od kwoty, ale to zawsze jest kilka procent przybyło, to na pewno ty mi powiedz, to jest niezła satysfakcja.
To jest satysfakcja. I przy okazji, jeżeli chodzi o te spółki dywidendowe, no, jeżeli na przykład inwestujemy krótkoterminowo, bardzo nas interesują te wszystkie wykresy, te świece japońskie, tak zwane. Patrzymy sobie na interwały minutowe, czy tam godzinne, tak, i ręczymy przed monitorem, to jest bardzo stresujące. Musimy wejść w odpowiednim momencie, kupić,
no tak,
w odpowiednim momencie sprzedać. Natomiast jeżeli chodzi o spółki dywidendowe, no to jeżeli spadnie cena akcji teraz Pepsi i zakładamy, że Pepsi będzie z nami przez 30 kolejnych lat, no to to jest po prostu okazja zakupowa. Tak, także taki inwestor długoterminowy, który inwestuje w spółki dywidendowe, widząc nawet spadek ceny akcji spółek, w które wierzy, no on tego nie traktuje jako jakieś fatalne wydarzenie, bo wie, że jest tym wszystkim przez 20 lat na przykład.
No na i tym taki, polega stabilność, no tak?
Dokładnie. I traktuje tylko okazję zakupową. Tak. To jest dobry moment, żeby sobie dokupić akcje tych spółek, bo ja w nią wierzę i uważam, że za 10 lat no, to będzie... Będę na to patrzył jako na dobre posunięcie finansowe.
Ale mówisz ciekawą rzecz, o której ja słyszałem wiele razy. Zresztą taka książka, która się przewija bardzo u osób, które próbują, startują z inwestowaniem, Roberta Kiyosakiego, Bogaty ojciec, biedny ojciec. Tam też można o tym przeczytać, że żeby nie panikować przy inwestowaniu. I to, co teraz powiedziałeś, czyli akcje spadają, nie uciekasz z tych akcji, bo inwestujesz długoterminowo, ale dokupujesz, bo cena jest w dołku, za chwilę ta cena pójdzie w górę, będą święta Bożego Narodzenia, więc wtedy oczywiście Pepsi i Cola idą w górę, tak? Ale zupełnie poważnie, to jest taka trochę inna filozofia, gdzie my się nie boimy, ale świadomie wybieramy kierunek i poniekąd musimy pokazać pewną konsekwencję. Nie strach, tak, tylko konsekwentnie, spokojnie, będzie dobrze.
No i ta książka to jest w ogóle taki pierwszy, myślę, że w miarę dobry krok do świata inwestycji. Oczywiście tam jest mnóstwo truizmów, mnóstwo takich rzeczy, które może się nie sprawdzają już tak bardzo w dzisiejszym świecie, który jest bardziej dynamiczny pewnie niż ta książka powstawała. Natomiast to samo podejście do tego, że pewne wydatki, tak, czyli pewne inwestycje wyciągają pieniądze z naszych kieszeni, tak, to są te pasywa, te liabilities, a niektóre wprowadzają pieniądze do naszej kieszeni. Sam ten jakby stan umysłu, że pieniądze mogą na siebie pracować i mogą potęgować zwiększyć nasz majątek, tak, to już jest bardzo istotny wniosek z tej książki Kiyosakiego. Jaka by ona nie była, to myślę, że większość z nas się zetknie z tą książką, jeżeli chodzi o pierwsze kroki w
świecie.
Dobry
start.
Myślę, że nie najgorszy start.
Ale też Ariel, ja sobie tak myślę, że wiesz, nie chcę ci robić przykrości. Ja mając 40 kilka lat, już wiem, że moja emerytura będzie słaba.
A mojej nie będzie, tak?
Ale twojej nie będzie. Więc bardzo dobrze, że inwestujesz. Ja chyba też do klubu inwestycyjnego w OSBNL-u się zapiszę w takim razie.
Zapraszam.
Natomiast wiesz, to inwestowanie to też takie nasze zabezpieczenie na przyszłość, a wiemy przecież, że pojawiają się różnego rodzaju trudności, sztormy, duże fale. Mamy inflację, która jest w tym momencie chyba 10,5, 10,1 mniej więcej.
No, się zbliżamy do jednocyfrowej, ale ciągle chyba jeszcze jest dwucyfrowa.
Tak, tak. I teraz pytanie, mówiłeś o obligacjach. No, cały czas to zarabianie na przykład na obligacjach jest dużo poniżej poziomu inflacji, więc...
Tak, ale...
No właśnie, co w tej sytuacji, w co inwestować? Bo nieruchomości to jest jeden z kierunków, na którym oczywiście trudno stracić. Trochę tak jak ze spółkami dywidendowymi, że nawet jeżeli ceny nieruchomości, co w tym momencie jest raczej niemożliwe, zaczęłyby spadać, to na bardzo krótki okres, za chwilę potem albo ta cena się stabilizuje, albo nawet jeszcze trochę idzie w górę. Natomiast co w inflacji?
Generalnie w inwestowaniu możemy zarabiać zarówno na spadkach i na wzrostach. I o tym też możemy pomówić, o tym jak grać na krótko, tak jak shortować, jak się to ładnie tutaj mówi w sloganie inwestycyjnym.
No ale to ktoś powie, że jak zarabiamy na spadkach, to zarabiamy na czyimś nieszczęściu.
No generalnie no, giełda to jest trochę taka gra o sumie zerowej. Tak, ktoś zarabia, ktoś traci. No te spółki dywidendowe może mniej, ale kryptowaluty i kontrakty, tak, gra na dźwigni, to wszystko, co się dzieje w krótkim horyzoncie, no to jednak faktycznie gra o sumie zerowej. Ktoś musi niestety stracić, ktoś musi zarobić, z tym się musimy pogodzić. Ale jeżeli chodzi o inflację, no to mamy obligacje, które są oprocentowane, czy tam dyskontowane stopą inflacji. Także też im wyższa inflacja, tym teoretycznie będziemy mieli większy zwrot z tych obligacji. Więc myślę, że na każdą okazję, na każde warunki makroekonomiczne są jakieś instrumenty finansowe, które pozwolą nam zarobić. Ja osobiście no, mało wiem o obligacjach, bo nie jestem inwestorem, jeżeli chodzi o obligacje, ale one są teraz bardzo nośne, tak? Dużo się mówi o obligacjach. Myślę, że dlatego właśnie, że są takie, które są no, oprocentowane tak jak inflacja, tak zgodnie ze stopą inflacji.
Kryptowaluty.
O, to jest temat.
Kombinatorstwo? Nośny. Kopanie kryptowalut.
Może przyszłość finansów, tak? Może w ten sposób.
Wiesz, ale cały czas nam to się trochę kojarzy z takim czymś niefajnym, tak?
Bo było dużo nieprzyjemnych tak incydentów, no i to jest właśnie typowy taki przykład tej gry o sumie zerowej, tak zwane rak pule, tak, że pewne osoby wchodzą bardzo wcześnie na jakiś projekt, zarabiają pieniądze, no i wyciągają fundusze w momencie, gdy jest górka, no a te osoby, które wchodzą później, tracą. No i to faktycznie nie jest fajne zachowanie, natomiast sama ta technologia, cały blockchain, I to, ile jest możliwości, ile takich mechanizmów ze świata finansów.
Trochę tak... kosmiczne, prawda? Bo wiesz...
To jest kosmos.
Ja kiedyś zapytałem mojego kolegi, to już jakiś czas temu było, co oznacza, że już teraz troszkę rozumiem, na czym w ogóle polega kopanie waluty, tak? I okazuje się, że to jest temat finansowo-informatyczny tak naprawdę. Ktoś potrzebuje naszych mocy obliczeniowych, naszego komputera i kilku milionów innych osób. Na tym po prostu zarabiamy, tak?
To jest jakby się, to walidowanie tych transakcji w tym rejestrze, to wszystko jest bardzo skomplikowane, to słownictwo jest trudne, no i to jest pewnie taka pierwsza bariera, z którą się spotykamy, co to jest proof of work, proof of stake. No i ciągle też pokutują takie rzeczy, że tak jak ludzie na buty mówią adidasy, tak, że noszę adidasy, to jednak jak ktoś kupuje kryptowaluty, to mówi, że inwestuje w bitcoina, że kupuje bitcoin.
Ale to jest mistrzostwo świata, wiesz, stworzyć nazwę produktu, która jest jednocześnie nazwą rodzaju produktu.
Dokładnie. Natomiast no, trzeba wiedzieć, że tych rodzajów kryptowalut
jest dużo.
Tysiące na pewno tak w tym momencie. No i są takie bardziej okrzepłe, stabilne, typu Bitcoin, typu Ethereum, Polkadot, Cardano.
Ale
tak?
Teraz wystarczyłoby mieć chyba jednego Bitcoina kupionego jakiś czas temu.
I byłoby, żeby dobrze żyć.
No. Byłoby na bogato, znaczy, ale no... kto wiedział.
Znaczy Bitcoin w szczycie kosztował 69 tysięcy dolarów, no więc to nie są jeszcze takie pieniądze, które pozwalają nam jakby przeżyć przez parę pokoleń, natomiast no, był taki czas, że można było ich kupić dziesiątki tysięcy za parę dolarów, no i jeżeli ktoś przetrzymałby je przez te 10 lat czy 15, chyba w 2009 roku Bitcoin tak został wprowadzony, no jeżeli ktoś by trzymał od początku, to na pewno byłby bardzo szczęśliwym człowiekiem finansowym.
No i na pewno majątkiem, tylko pytanie, jak to przełożyć na posiadanie tego bogactwa w formie pieniądza. Jak to przyłożyć do naszego wyobrażenia o pieniądzach, które wyciągamy z bankomatu, tak? Jak skapitalizować kryptowalutę, żeby coś za nią kupić?
No, myślę, że z tym się musimy pogodzić, że mieliśmy te pieniądze w formie monet, te, które były faktycznie z kruszcem, jakimś tam srebro, czy miedź, czy inny metal. Potem mieliśmy banknoty, które jakoś miały odzwierciedlenie w złocie, które były w banku. No potem mieliśmy ten pieniądz plastikowy, czyli no, karty debetowe, kredytowe. No teraz dużo robimy już wyłącznie cyfrowo, no i kryptowaluty faktycznie no, są już w pełni cyfrowe. Tak, mamy portfele, które są wirtualne, te portfele typu HOT, te, które mamy w przeglądarce typu MetaMask. Oczywiście mamy też pendrive'y, powiedzmy tak, te portfele takie cold, tak, portfele fizyczne, jak Ledger czy tam Trezor, które zapewniają pewnie większe bezpieczeństwo. Natomiast no, kwestia jest taka, że ja myślę, że nie unikniemy tego, żeby pieniądz nie był fizyczny. Tak? To jest mnóstwo zagrożeń, mnóstwo pewnie strachu przed tym, że będziemy kontrolowani, że banki będą wiedziały dokładnie, co robimy, tak? Ci właściciele tych kryptowalut. Natomiast no, jakbyśmy się tego nie bali, no to myślę, że to jest kierunek, w którym idziemy, no i od tego się nie da chyba za bardzo uciec.
Bardziej miałem na myśli, jak za kryptowalutę coś kupić, bo teraz takich możliwości jest coraz więcej, bo przyznam szczerze, gdybym miał kryptowalutę, mniej by mnie obchodziło, czy mam ją w formie fizycznej, czy elektronicznej, ale pytanie, czy jeżeli chcę kupić nowy samochód i mam w kryptowalucie kwotę 200 tysięcy złotych, to czy ja ten samochód mogę kupić, a no jeśli
myślę,
tak, to w jaki sposób?
Że na razie nie, ale są już te takie płatomaty, jak to ładnie nazwać, w których można albo wyciągać kryptowaluty na portfel, albo wyciągać gotówkę fizyczną. Tak? I mamy normalne bankomaty. Natomiast no, możemy liczyć na Elona Muska. On chyba stara się zrobić to, żeby można było kupować Tesle za bitcoiny,
za
faktycznie,
bitcoina,
albo
tak,
za Dogecoina. Tak? Więc no, jest jakaś taka opcja, że jeżeli chodzi o przelewanie tych kryptowalut, to pewnie będziemy mogli kupić początkowo jakieś niszowe produkty typu właśnie samochód Tesla, na który niewielu z nas pewnie stać. Natomiast z czasem, no ja myślę, że nawet takie kwestie jak te gry, które są oparte na blockchainie i tam będzie można zarabiać pieniądze grając w grę, tak to się nazywa tam play to earn chyba bodajże, ten mechanizm cały. No i grając w jakąś grę dostajemy kredyty, które możemy potem wymienić na jakieś przedmioty w tej grze albo na jakieś przedmioty no, w życiu realnym. Tak. Także ja myślę, że to będzie postępowało. Na razie raczkuję, no bo też to jest konkurencja troszeczkę dla banków, to jest troszeczkę niebezpieczne, bo nie ma nad tym kontroli.
Ariel, ciekawym tematem jest też portfel ETF. Co to takiego? Co to za rodzaj inwestowania?
ETF-y to już jest w ogóle taka forma, która nam pozwoli zdywersyfikować portfel. To są fundusze i to jest jakby taki w uproszczeniu koszyk akcji. To znaczy kupując takiego ETF-a, nie mamy ekspozycji, czy tam nie kupujemy jednej akcji, jednej spółki, tylko mamy cały biur tych akcji. Tak? I tych ETF-ów jest kilka, no, chciałbym powiedzieć, że mnóstwo, ale no, znowu tak bardzo dużo ich nie ma. Natomiast każdy znajdzie coś dla siebie. Tak? Są ETF-y z Vanguarda, czyli z takiego funduszu inwestycyjnego. To jest jeden z trzech największych funduszy obok State Street i obok BlackRock. Pewnie słyszeliście te nazwy, natomiast...
BlackRocka tak.
BlackRock jest bardzo ciekawą firmą i oni można zrobić osobny podcast pewnie, ale to może innym razem. Natomiast jeżeli chodzi o te ETF-y, no to można znaleźć ETF-y, które dają ekspozycję na cały rynek Stanów Zjednoczonych, powiedzmy, czyli na S&P 500. Czyli mamy tam na przykład instrument, który się nazywa VOO, tak? To jest właśnie instrument Vanguardu, który kupując, tak, mamy ekspozycję na wszystkie spółki, które są w ramach indeksu S&P 500, tak, czyli tych 500 największych spółek na giełdzie amerykańskiej. No ale też są ETF-y na przykład na spółki technologiczne typu VTI, czyli no, znowu Vanguard, natomiast nie wszystkie firmy, tak, tylko firmy związane z technologią. No a mnie osobiście interesuje SCHD, czyli Charles Schwab, i to jest taki ETF na spółki dywidendowe. W Polsce trudno się kupuje te ETF-y, ja osobiście nie posiadam, bo są jakieś tam kruczki prawne, że to nie jest do końca łatwe czy możliwe tak w Polsce. Natomiast w Stanach to są bardzo popularne sposoby inwestowania. I czemu? No bo to jest dużo łatwiejsze, żeby sobie kupić jedną akcję, która nam daje ekspozycję na 50 innych, niż śledzić notowania 50 spółek. Tak, tutaj w przypadku ETF-ów mamy osobę, która zarządza tym portfelem, one są rebalansowane co roku, to znaczy pewne spółki wypadają z portfela, inne są dokupowane. No i my jako inwestor ponosimy jakiś tam drobny koszt roczny tego zarządzania tym ETF-em, to są naprawdę jakieś tam no 0,5% powiedzmy, natomiast mamy spokój ducha i wiemy, że jakiś menadżer, jakaś
ktoś
osoba...
Ktoś tym zarządza.
Tak, zwykle to są fundusze pasywnie zarządzane, czyli to bardziej jakieś algorytmy niż osoba, człowiek, tak, osoba fizyczna. Natomiast
człowiek zarządza algorytmem.
Może tak to powiedzieć, tak. No i to jest, tak jak mówię, wygodniejsze i to jest właśnie ta dywersyfikacja. Jeżeli mówimy o stratach pieniędzy, no to zwykle one wynikają z czegoś takiego, że no wkładamy wszystkie tak jajka do jednego koszyka, jak się to mówi, czyli wszystkie pieniądze inwestujemy na przykład w wybraną kryptowalutę. No sam proces dywersyfikacji bardzo nam ogranicza ryzyko, tak? No i mówię, najlepszym instrumentem, jeżeli chodzi o spółki, jeżeli chodzi o dywersyfikację, ograniczanie ryzyka, są właśnie te ETF-y. No i mówię, bardzo żałuję, że w Polsce to jest trudne, żeby te ETF-y kupować, natomiast mam nadzieję, że z czasem to będzie łatwiejsze. Warto o nich wiedzieć, że takie instrumenty są. Natomiast na sam sposób kupowania, czasami są jakieś instrumenty pochodne na ETF-y, no i to wszystko się robi coraz bardziej skomplikowane. Tak?
Ale dobrze rozumiem, że jak na przykład jedna spółka traci, druga zyskuje, czyli mamy dywersyfikację, jesteśmy zabezpieczeni, że nie wrzucamy, tak jak powiedziałeś, wszystkich jajek do tego samego koszyka. Czyli...
Oczywiście, no i też procentowo tam jest powiedzmy w ramach jednego ETF-u 100 spółek i też ten rozkład procentowy jest odpowiednio ustawiony przez osobę, która tym ETF-em zarządza.
Tak? Bezpieczne.
Jest bezpieczny, powiedzmy. No, na pewno bardziej bezpieczny niż kupowanie jednej spółki, tak, i pakowanie wszystkich oszczędności w jedną firmę. Tak.
Ciekawy temat to kruszce. Temat, który ciebie bardzo interesuje, a ja pewnie państwo też chętnie posłuchacie, czy inwestowanie w kruszce to jest dobry pomysł, jak to robić? Czy może teraz, w dobie tej inflacji, która powolutku spada, to jest dobry pomysł?
Ja powiem, że od dziecka się interesowałem monetami. Ja byłem numizmatykiem, tak, zbierałem sobie monety kolekcjonerskie. Natomiast jak już trochę dojrzałem, no to też spotkałem się w internecie z takim czymś jak bulionizm, czyli tam utożsamianie bogactwa z posiadaniem fizycznego kruszcu. Tak, był taki nurt, jeżeli chodzi o ekonomię i finanse w historii. No i zacząłem kupować te monety bulionowe. One są o tyle fajnym sposobem, że w tej monecie bulionowej, w całej masie monety, mają praktycznie czyste srebro lub złoto. Oczywiście te srebrne monety są dużo tańsze, ale też są większe i cięższe, powiedzmy, tak? No i przy okazji kupowania tych monet bulionowych też mamy do czynienia z pewnymi rzeczami, tak, których się musimy dowiedzieć. Na przykład dowiadujemy się, czym jest uncja trojańska, że to jest tam 31,1 grama. Możemy się dowiedzieć o tym, że inwestujemy nie tylko w srebro, ale też jest możliwość inwestowania w pallad, w platynę, właśnie w złoto. Możemy sobie kupować nawet sztabki miedzi, powiedzmy, tak? Oczywiście takie inwestycje w fizyczne dobra mają pewne wady i zalety. No, wiadomo, że fajnie jest poczuć tą monetę w dłoni, widzimy ją, ona gdzieś tam sobie siedzi w szafce, tak, czy w sejfie, zależy od tego srebra.
Ale trzeba ją gdzieś przechowywać i robić to bezpiecznie, tak?
Natomiast no właśnie to jest ta wada, o której wspominasz, tak? No jednak czasami trzeba dbać o te monety, trzeba mieć kapsy dla tych monet, bo one też niszczą, jeżeli chodzi o jakieś tam ekspozycje, czy tam podatność na powietrze, powiedzmy, tak? Pojawiają się jakieś tak zwane milk spoty, czyli te białe kropki na monetach. Ale samo to, że myślimy o tym, żeby dywersyfikować, tak, że mamy nie tylko jakieś wirtualne pieniądze, nie tylko kryptowaluty, nie tylko akcje, ale też gdzieś tam fizycznie widzimy te nasze monety. No, to jest fajna sprawa, możemy się pochwalić tą kolekcją i mamy takie monety, które chodzą cyklicznie, powiedzmy, tak, bo monety są generalnie alternatywą dla sztabek. Monety są dość trudno podrabialne, sztabki trochę łatwiej się podrabia, zawsze coś tam można umieścić w środku sztabki srebra, powiedzmy, czy złota. Monety trochę trudniej podrobić, bo mają rand, mają jakieś żłobienie, mają odpowiedni wzór. No i mamy takie jakieś klasyczne monety, które wychodzą powiedzmy co roku, typu amerykański orzeł, to jest taka moneta jednouncjowa, srebrna. Mamy chińską pandę, to jest z kolei 30 gramów, czyli taka uncja chińska, powiedzmy. Tak, no i mamy też jakiegoś australijskiego kangura, powiedzmy wiedeńską filharmonię. Mamy dość sporo takich klasyków, tam Krugeranda oczywiście z Ameryki Południowej. No i mówi, dla mnie samo to, że możemy jakby poszerzać wiedzę na temat tego, że te monety gdzieś funkcjonują od lat, że to jest taki właśnie sposób zabezpieczania trochę kapitału, no to już powoduje, że trochę odstajemy na tle społeczności, tak, które nigdy nie miała kontaktu z tymi monetami. Także mówię, no, ciekawa alternatywa. Fajnie jest posiadać nie tylko rzeczy wirtualne, również fizyczne.
To jeżeli chodzi o taką dyscyplinę finansową, czy my jesteśmy już jako społeczeństwo polskie na tyle dojrzali, że jak poczujemy pieniądze, to czy my ich po prostu nie rozwalimy? Dążę do tego, że no, prosty przykład. Mamy kogoś, kto zarabia 100 tysięcy i wydaje 100 tysięcy, bo żyje na bogato. Mamy kogoś, kto zarabia 5 tysięcy, a zostaje mu z tych 5 tysięcy po odliczeniu wszystkich kosztów, wydatków na życie, zostaje mu 200 zł. I pytanie, kto jest bogatszy?
Ciężko powiedzieć tak w sensie wymiernym, tak, kto jest bogatszy, natomiast myślę, że bardziej świadoma ekonomicznie jest ta osoba, która potrafi odłożyć pieniądze. Tak? Ja uważam, że taka osoba wykazuje to, że potrafi budżetować, potrafi przewidywać jakąś przyszłość, zarządza umiejętnie swoimi finansami, tak, swoim portfelem, no więc dużo bardziej cenię na pewno tą osobę, która potrafi coś odłożyć. Wiadomo, że no, ta osoba, która zarabia 100 tysięcy, w pewnym momencie może odłożyć 10, tak powiedzmy, i to mniej boli niż taką osobę, która zarabia 5. Natomiast mówię, jeżeli chodzi o tą świadomość, to my rozmawialiśmy na początku naszego podcastu, że były takie badania na stronie Krajowego Rejestru Długów. Posiadają państwo, tak było takie pytanie do ankietowanych, czy posiadają państwo jakiekolwiek oszczędności? No i 40% ankietowanych tych oszczędności w ogóle nie posiada. No i powody są prozaiczne, to są dwa główne powody. Pierwszym powodem jest to, że osoby po prostu nie są w stanie nic odłożyć. Tak, wszystko wydajemy na bieżącą konsumpcję i to dotyczy ogromnej części społeczeństwa. No a drugi powód, taki już trochę bardziej niepokojący, jest taki, że nawet jak mamy jakieś oszczędności jako Polacy, no to jednak nie czujemy, że jesteśmy w stanie być na tyle zdyscyplinowani, żeby te pieniądze odkładać i nie wydawać czegoś na przyjemności, powiedzmy. No i to jest cała jakby clue, ta esencja inwestowania, bo inwestowanie tak brzmi górnolotnie, że to jest coś takiego super fajnego, tak, te wszystkie wakacje, drogie samochody. Natomiast gdzieś tam u podnóża tego wszystkiego są te wyrzeczenia, tak? To zrzekanie się tych natychmiastowych przyjemności na rzecz jakichś rezultatów w przyszłości. Tak? Ta przedsiębiorczość, te perspektywiczne myślenie, tak? To wszystko jest bardzo trudne, natomiast no, daje ogromną satysfakcję, jeżeli już widzimy te rezultaty po jakimś czasie.
Ariel, muszę zapytać, trochę wracam do tego tematu klubu inwestycyjnego Wyższej Szkoły Biznesu, bo mnie po prostu zainspirowałeś.
Miło mi to słyszeć.
Powiedz mi, gdzie znaleźć w internecie kluby inwestycyjne? Jak się do tego klubu można zapisać? No bo mówiłeś o tym, że to jest taka przestrzeń dla ludzi młodych. Mówiłeś o 17-latkach, o ludziach z technikum, a ja tak już trochę parę lat temu.
Klub jest dla każdego. Także klub zaczął się w ogóle jako organizacja studencka. Tak, jestem opiekunem i założycielem klubu. Musiałem wyznaczyć przewodniczącego, który jest studentem. Natomiast no, z czasem doszliśmy do wniosku, że to jest temat tak istotny i dotyczy wszystkich z nas,
bardzo,
żeby poszerzyć po prostu możliwość członkostwa w klubie na osoby też młodsze, no i osoby całkiem spoza uczelni i osoby starsze. Tak? Jeżeli chodzi o to, jak nas
starsze, tak?
Nie chciałem wskazywać tak bezpośrednio, okay, ale dzięki. Generalnie osoby, tak, które już ukończyły, powiedzmy, studia, no i też chcą jakoś zrozumieć pewne mechanizmy. My w ramach klubu nie mówimy, w co inwestować pieniądze, tylko raczej chcemy pokazywać, co można z tymi pieniędzmi robić. Tak? Nie wskazujemy jakiegoś instrumentu, że trzeba zainwestować teraz w bitcoina albo kupić obligacje indeksowane inflacją, tylko raczej chcemy pokazać, że...
Pokazać możliwości, bo to tak. Generalnie tak jak sobie teraz rozmawiamy, ty możesz popatrzeć do swojej kamery, ja do swojej, możemy powiedzieć, drodzy państwo, zainteresujcie się, zróbcie coś z waszymi pieniędzmi. Nawet jeżeli macie tyle pieniędzy odłożonych, to zawsze możemy coś z tym zrobić, w coś zainwestować.
Dokładnie.
Nawet 200 zł możemy w jakiś sposób pomnożyć i sprawić, że będzie 250 albo 300, tak? Tak. Już będzie jakaś satysfakcja. Czyli nie zachęcamy do inwestowania w jakieś konkretne narzędzia, ale raczej skupiamy się na tym, żeby pokazywać wachlarz możliwości.
Oczywiście, no i też pokazujemy przy okazji, jak już na przykład wiemy, że chcemy zainwestować w kryptowaluty, no to tam jest szereg czynności, które musimy wykonać. Musimy wybrać na przykład stronę, w której będziemy inwestowali, tak, czy to giełdę kryptowalut. Mamy też tutaj mnóstwo opcji do wyboru, tak, jak już wybierzemy tą giełdę, decydujemy, w jaki instrument, czy to będzie krótkoterminowo, czy długoterminowo, jak przechowywać te kryptowaluty. Na przykład pokazywaliśmy na zajęciach, jak podłącza się portfele kryptowalutowe do giełdy. To są takie rzeczy techniczne, które też trzeba zrozumieć, jeżeli chodzi o inwestowanie. Nawet jak już wybierzemy, tak, co chcemy kupić, no to jest cała otoczka wokół tego. Ale jeszcze wracając do klubu, żeby tutaj to wybrzmiało, klub najlepiej znaleźć, wpisując w Google po prostu klub inwestycyjny WSBNLU. Mamy swoją stronę internetową, mamy fanpage na Facebooku. Spotykamy się co dwa tygodnie o godzinie 17. Mówię, ten proces rekrutacji będzie bardziej sformalizowany, natomiast no to jeszcze w połowie października, bo musimy dograć pewne kwestie techniczne. Ale oczywiście wszystkich gorąco zachęcam, tutaj do kamery się zwracam, tak? budżetujcie, oszczędzajcie, starajcie się pomnażać swoje pieniądze i nigdy nie jest tak, że macie za mało pieniędzy, żeby zacząć. Tak? Myślę, że każdy moment, żeby zacząć, jest dobry i żeby poszerzyć swoją wiedzę w temacie właśnie inwestycji, pieniędzy, takich tematów, które no, dotyczą każdego z nas, jest w porządku. Tak?
Amen.
Amen.
Bardzo dziękuję. Ariel Michalik był moim gościem w podcaście WSB NL-u po godzinach. Bardzo dziękuję, że byliście razem z nami. Ariel, no to do zobaczenia w klubie inwestycyjnym WSB NL-u. Ja to widziałem, że do naszego studia wkroczył jeden z inwestorów, który też jest zainteresowany udziałem w klubie, więc mam nadzieję, że się... Oczywiście mogę być w komisji, która będzie rekrutować. Bardzo dziękuję, Ariel, za to spotkanie. Wam również dziękuję. Mam nadzieję, że Ariel także i was, tak jak mnie, zainspirował do dalszego działania w temacie inwestowania. Ja nazywam się Krzysztof Witowski, jeszcze nie bogaty, ale zobaczymy. Zapraszam na kolejne podcasty z serii WSB NL-u po godzinach. Do zobaczenia.